przy mikrofonie Grzegorz Gil. Audycję realizuje Jarosław Gołofit, a my dziś rozmawiamy o wyścigu zbrojeń w Indo-Pacyfiku. Chwilę po 23:30 zwracam Państwa uwagę na to, że no, każdy próbuje zaznaczyć swoją obecność. Pojawił się wątek związany z lotniskowcami. Łukasz Kobierski przy mikrofonie, Łukasz Stach przy mikrofonie, ale ponieważ Łukasz Kobierski musi nas opuścić za jakiś czas, pozwolę sobie jeszcze nawiązać do tego elementu związanego z lotniskowcami. Trzy lotniskowce chińskie. Ciekawi mnie jedna rzecz, Łukaszu. Gdzie najdalej zapuszczają się owe chińskie lotniskowce? Czy miały już jakąś możliwość przetestowania tej w dużej mierze technologii, powiedzmy, zgapionej, ściągniętej od innych w jakimś konkretnym kontekście? Czy są to jednostki w dużej mierze teoretyczne?
Różne są oczywiście analizy na ten temat. Niektórzy twierdzą, że no, jeśli chodzi o trening marynarki wojennej, trenowanie z innymi państwami, to nie mają zbyt dużego doświadczenia Chińczycy, bo zazwyczaj to robili z Rosjanami. A Rosjanie to już nie jest mocarstwo morskie. Może kiedyś było, jeszcze za czasów...
Jeden lotniskowiec Kuzniecow, 91 rok zwodowany.
Tak jest, no to Kuzniecow, który sprawił wielu nam wiele ubawu wielokrotnie, kiedy wyglądał, płynąc kopcił straszliwie.
No właśnie, nie wiadomo.
Cały świat wyśmiewał to, że to jest ta słynna flota rosyjska. I Chińczycy głównie wiedzę, jeśli chodzi właśnie o szkolenia, tak marynarki, ale też sił lądowych, to zdobywali od Rosjan. Jeśli ja uważam, że Rosjanie mają siły lądowe lepsze i jedne z lepszych, ale wojna na Ukrainie pokazała, że no nie do końca też tak jest.
I strach myśleć, co się dzieje z marynarką i z tym Kuzniecowem.
Tak jest. I Rosjanie z Chińczykami dalej ćwiczą różne trwają manewry morskie. Najczęściej to się odbywa w pobliżu właśnie czy Wysp Kurylskich, terenów Japonii, tak. Korei, ale też zdarza się to w pobliżu Tajwanu, ale to jeszcze bardziej, jeśli chodzi o myśliwce, tak, chińskie, które tam operują praktycznie codziennie w pobliżu Tajwanu. Teraz jest jeszcze inna taktyka chińska, bo wysyłają balony. Oni nazywają meteorologiczne, Amerykanie mówią, że szpiegowskie. Każdy mówi oczywiście swoje, tak? Więc są te treningi też w tamtym roku jeden z lotnikowców chińskich przepływał w pobliżu Tajwanu, nawet popłynął za Tajwan. Powiedzmy, przekroczył ten pierwszy łańcuch wysp, ale tam długo nie był, zaraz wracał do portu, bo główny port lotniskowców to jest wyspa Hainan. Powiedzmy tak, południe Chin. Także treningi trwają. Niektórzy też twierdzą, czytałem takie opinie ekspertów, że część czystek w siłach zbrojnych wynika z tego, że te treningi, wyniki tych treningów nie wychodzą najlepiej i potrzeba jakiejś nowej kadry, która by sobie mogła poradzić z tym. Oczywiście są też różne inne działania wywiadowcze prowadzone przez służby chińskie, tak żeby pozyskać informacje, w jaki sposób trenują Amerykanie. To też takie słuchy do nas dochodzą.
Okej, okay, bardzo dziękuję za to. To też pokazuje, że w dużej mierze te rankingi kwantyfikujące potencjał, one zdecydowanie nie ogarniają rzeczywistości w 100%, biorąc pod uwagę czynnik ludzki po pierwsze i ten czynnik szkoleniowy, bo naprawdę no, jedna rzecz to mieć lotniskowiec, a druga rzecz mieć know-how, jak go wykorzystać w warunkach obecności nieprzyjaciela.
Tak, no, w warunkach bojowych zawodowych to już w ogóle całkiem
To już w ogóle jest inna bajka, więc ja też jestem ciekaw, jak wyszkoleni są chińscy piloci. Ilu pilotów ma status combat ready? Może delikatnie do tego przejdźmy, Łukaszu, ponieważ będziesz, Łukasz Kobielski, musiał za chwilkę nas opuścić zgodnie z naszą umową i innymi wieczornymi obowiązkami. Dlatego ciekawi mnie ten element lotnictwa chińskiego. Czy tutaj też, w tej przestrzeni, czystki były przeprowadzone, o których wcześniej mówiłeś? Generalnie rzecz biorąc, siły powietrzne Chin, na czym latają Chińczycy dzisiaj? No bo jeśli mówimy o Tajwanie, no to generalnie rzecz biorąc, lotniskowiec może nie będzie aż tak potrzebny. Jest to stosunkowo blisko, no ale siły lotnicze sądzę, że jednak będą operować.
Będą oczywiście potrzebne, bo jeśli chcą zdobyć dominację też potencjalnie nad Tajwanem, no to siły powietrzne są kluczowe do tego, tak, żeby zachować tę przestrzeń powietrzną wolną od innych myśliwców. Generalnie jakbyśmy spojrzeli na liczby, to co też różnie się liczy. Nie? Mówi się, że Chińczycy mają około 2000 różnych samolotów, powiedzmy samolotów powietrznych w służbie różnych, tak? Ale tam są też oczywiście bombowce, myśliwce i czasami też licza się nawet drony. Różne widziałem statystyki. Okay. Ale tych myśliwców piątej generacji, które tam w Chinach się nazywają J-20, to jest około 200. 200, czy niecałe 200 takich myśliwców.
To jest ekwiwalent amerykańskich samolotów?
F-22 Raptor.
To będzie Raptor, drodzy Państwo,
mniej więcej. F-35 to jeszcze
brakuje. Łukasz Stach, potwierdzasz takie porównanie?
No to jest właśnie pytanie, no bo generalnie Chińczycy mówią, że mają samolot piątej generacji, Chengdu J-20 Mighty Dragon, czyli potężny smok, on sobie lata, no tylko pytanie, no okej, on lata, fajnie, wygląda jak samolot stealth, ale no właśnie, jak to wygląda w praktyce? No bo samolot może mieć różne osiągi, w sensie może mieć świetną prędkość, zwrotność i tego typu rzeczy, ale jak wygląda jego elektronika? My tego nie wiemy.
Łukaszu, Łukasz Stach, na moment.
My tego też nie wiemy.
Łukaszu, mam prośbę, ponieważ Łukasz Kobielski za chwilkę nas musi opuścić. Jeszcze wracamy do tego wątku. A zatem teoretycznie 205 generacji. No właśnie. I pytanie.
Tak, zgadzam się tutaj właśnie też, jeszcze przerwę, przepraszam, że to mówią, że to piątej generacji, ale niektórzy tak bardziej 4,5.
Bardziej to są na 4,5. Piątki Chińczykom nie dajemy, tak, dobry plus. No dobrze, no więc i teraz, jeśli bierzemy sobie pewną głębię czasu i te bardzo ambitne plany, by spacyfikować, zdominować Morze Południowochińskie, to wystarcza, czy to jest za mało?
Jeśli połączymy potencjał sojuszników amerykańskich, no to nie wystarczy, bo w mojej opinii, przypuśćmy potencjalną wojnę o Tajwan, tak? Nie blokadę, tylko twardą wojnę, i to moim zdaniem Japonia ruszyłaby z pomocą, bo Korea Południowa raczej nie, z obawy na... Oni są troszkę bliżej Chińczyków, plus mają problem z Koreą Północną. Dokładnie. Więc Chińczycy mogliby wykorzystać znajomości z Koreańczykami z północy, żeby tam może jakieś rozruchy na granicy albo jakieś inne testy zrobić, tak żeby postraszyć Koreańczyków, żeby nie podjęli tej decyzji. A Japonia przez ostatnie lata swoją strategią, swoją zmianą strategii, powiedzmy wojskowej, pokazuje, że no, są gotowi na to, żeby wspomóc Amerykanów. Trudno powiedzieć, jak inne państwa by zareagowały, czy Filipiny, czy Wietnam. Myślę, że jeśli już udostępniono by bazy, to też by było dobrze i też by sporo to pomogło. Także no, trudno oczywiście powiedzieć, jakby się to skończyło, jaką strategię Chińczycy by podjęli.
Dobrze, ale jedna rzecz, bardzo ci dziękuję. Ostatnia minuta, możesz być z nami. Jedna rzecz. Obserwujesz Chińczyków, czytasz po chińsku. Na ile oceniasz realny scenariusz, że w perspektywie 2030 Chiny zdecydują się na agresywny krok wobec Tajwanu?
Znaczy, ja uważam, że to się nie stanie w tej dekadzie i to już też powtarzam od kilku lat, Chociaż troszkę zaskoczyły mnie wyniki jednej sondy, którą przygotowało CSIS, czyli jeden z think tanków wiodących w Stanach Zjednoczonych. I oni przeprowadzili badanie z czołowymi amerykańskimi i tajwańskimi ekspertami w dziedzinie stosunków międzynarodowych. I oni stwierdzili, że w ich opinii to ponad 60% czy prawie 70% ich stwierdziło, że bardzo możliwe jest, że do kryzysu w cieśninie dojdzie w tym roku. Tak, że, ale bardziej w kontekście nie wojny, tylko takiej blokady czy kwarantanny. Choć trochę mnie to zaskoczyło, ten ich pesymizm. Ja jestem bardziej optymistyczny, jeśli o to chodzi, ale to możemy w następnym programie.
Na pewno będziemy do tego wracać. Ja ci bardzo dziękuję, bo dzisiaj reżim czasowy i inne obowiązki w tonie optymistycznym i pacyfistycznym. Żegnamy się z Łukaszem Kobielskim, Instytut Nowej Europy. Dziękuję Łukaszu, dobranoc.
Jasne, bardzo dziękuję serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia, dobranoc.
A my zostajemy niezmiennie z Państwem, biorąc pod uwagę naszą rozmowę z Łukaszem Stachem, Uniwersytet Jagielloński. No i ta perspektywa Tajwanu, o której wcześniej mówiliśmy, podzielasz w zasadzie optymistyczny ton oceny sytuacji Łukasza Kobielskiego. Doktor Łukasz Stach, Uniwersytet Jagielloński.
Tak, podzielam, ponieważ cóż, tutaj można przyjąć perspektywę polityczną, gospodarczą i militarną. Racjonalnie rzecz ujmując, Chinom ta inwazja na Tajwan się nie opłaca. No, bliskie związki gospodarcze, no poza tym co, no przejmą kupę gruzów, przecież Chińczykom najbardziej zależy na technologiach tajwańskich, półprzewodnikach, gospodarce, a nie po to, żeby przejąć dymiące zgliszcza. To Rosjanie lubią przyłączać terytoria, nawet jak zamienią tamtejszą infrastrukturę w stos dymiących gruzów, które są zamieszkane przez przerażoną ludność cywilną. Tak. No, tego raczej Chiny nie chcą. No, kwestia polityczna, no, agresywny ruch Chin militarny wymierzony w Tajwan, no tylko zwiększy Fear of China w regionie i nie przysporzy Chinom przyjaciół. Raczej wszyscy będą wtedy pukać do Amerykanów, żeby ich bronili. A to z punktu widzenia Pekinu też nie jest wcale takie korzystne. No i to, co nas dzisiaj interesuje najbardziej, czyli kwestia wojskowa. O, mówiąc o inwazji na Tajwan, czasami odnoszę wrażenie, Twitter i tego typu social media, czasami odnoszę wrażenie, że inwazja na Tajwan to jest coś porównywalnego ze spływem kajakiem dolną Nidą. To wygląda zupełnie inaczej. W kategoriach militarnych operacje powietrzne i morskie, a tutaj mielibyśmy do czynienia z jedną i z drugą, są najtrudniejszymi do przeprowadzenia. I tu zarówno chodzi o przerzut wojsk. Okręty desantowe są wrażliwe na atak. Samoloty transportujące spadochroniarzy są wrażliwe na atak. Po dokonaniu desantu trzeba zaopatrzyć całą tą armię, która wylądowała, żeby ona nie została po prostu wybita albo wzięta do niewoli, żeby mogła prowadzić operacje wojskowe. Obrońcy na brzegu mają jednak przewagę nad napastnikiem. Operacja inwazyjna wymaga uzyskania dominacji w powietrzu, przytłaczającej siły ognia, żeby stłamsić obrońców i wkroczyć. Dobrze, no Chiny mogą użyć taktycznej broni atomowej. I co? Co z tego osiągną? Nic.
Tak jest.
Nie osiągną nic, a w dodatku jeszcze Amerykanie mogą zrzucić na tą flotę inwazyjną taktyczną bombę atomową i ona wyparuje w sekundę. I tak się skończy cała inwazja. Pomijam już, że wystarczy, że się pogoda popsuje w cieśninie tajwańskiej. A przecież to nie jest akwen rzędu kilku mil morskich, tylko tutaj mówimy o dużej przestrzeni, gdzie ta flota jednak musiała operować przez dłuższy okres czasu, pokonując duży dystans. Wystarczy, że przyjdzie tajfun i co? I zaopatrzenie się skończy. To nie jest łatwa operacja. To jest niezwykle skomplikowane przedsięwzięcie i Chiny mogłyby ruszyć tylko w warunkach, kiedy mieliby gwarancję sukcesu. Natomiast cały ten potencjał wojskowy mogą wykorzystać w jednym celu, do szantażu militarnego. Po prostu pokazanie Tajwanowi, że mamy już taką przewagę wojskową, że nikt wam nie pomoże. Ani Amerykanie, ani Japończycy, ani nikt. To się dogadajcie z nami. Jakąś formę porozumienia znajdziemy. Ale tego typu przewagę militarną to Chiny, no tego typu przewagi militarnej Chiny jeszcze nie mają.
Ale jeśli patrzysz na pewne, no oczywiście nie wiemy wszystkiego, pracujemy na otwartych źródłach, natomiast pewne kierunki i priorytety modernizacyjne, na ile możemy je też dostrzec, to są jednak w dużej mierze propagandowe zagrywki, różnego rodzaju ćwiczenia na wybrzeżu chińskim, Chińskiej Republiki Ludowej. Czy też widzimy to realnie, że kierunek jest w tę stronę, by ten szantaż był realistyczny ze strony komunistów chińskich?
Ale to jedno nie przeczy drugiemu. Okay. Tego typu ćwiczenia, pobrzękiwanie szabelką, prężenie mózgów zarówno dobrze wygląda propagandowo, bo można przekonać własną opinię publiczną, że jesteśmy silni, zwarci i gotowi, i żadni imperialiści, tak jak 100 czy tam te 100 lat temu, Boże drogi, od wojen opiumowych, nie będą nam tutaj... nie będą nas upokarzać, mhm, koniec z narodowym upokorzeniem, i to chińska opinia publiczna kupuje. Z drugiej strony jest to sygnał pewnej siły w stosunku do krajów ościennych, także do Tajwanu, że patrzcie, my tutaj sobie nie mówimy, nie rzucamy naszych słów na wiatr. No i ten ostatni element, no Chińczycy to mogą trenować, pokazywać po to, aby po prostu doskonalić swoje procedury. Natomiast tak jak już o tym wspomnieliśmy, no od ćwiczeń, czy od prowokacji, czy od prężenia mózgów do realnych działań wojennych, to jeszcze droga jest bardzo, bardzo daleka. I Chiny, mam nadzieję, że mają świadomość z jednej strony swojej rosnącej potęgi, no to mają bez wątpienia, ale też pewnych ograniczeń, tak, które po prostu istnieją, i część z nich ma charakter obiektywny. No Tajwan geograficznie nie zbliży się do Chin na odległość 2 mil, żeby to można wykonać jakiś szybki skok, tylko dalej będzie w takiej odległości od kontynentu, jakim jest.
Jakim jest. A zatem, drodzy państwo, geografia w Indo-Pacyfiku jest dla Tajwanu, chcę powiedzieć to wyraźnie, błogosławieństwem. Do tego sytuacja w Chinach, które oczywiście są na fali wznoszącej, ale nie mają z pewnością przewagi i mają pewną mądrość. Mam wrażenie, mam nadzieję, że z Tajwanem należy rozmawiać i próbować pokoju go wchłonąć w pewnym momencie, aniżeli anihilować. Łukaszu, ostatni wątek. W 2019 roku został zerwany traktat INF o broni jądrowej średniego zasięgu. Dlaczego o tym mówię? 2019 rok. To zachęciło wiele państw do wyścigu zbrojeń w zakresie, no właśnie, pozyskiwania technologii balistycznej pozwalającej na przenoszenie głowic także. Oczywiście zbrojeń jądrową na odległość od 500 do 5,5 tysiąca kilometrów, ale mówię o tym tylko w pewnym kontekście, bo obiecałem naszym słuchaczom, że sięgniemy do roku 2022. Wybuch wojny na Ukrainie i wpływ tego wydarzenia, które cały czas się toczy z ogromną dramaturgią dla ludności cywilnej, na rynek zbrojeniowy i na wyścig zbrojeń, na generalnie rzecz biorąc dylemat bezpieczeństwa w Indo-Pacyfiku, w zupełnie innym miejscu świata. Takie pytanie i twoje spostrzeżenia, na ile 2022 rok wywiera piętno na tamtejszych realiach strategicznych?
On wywiera, no po pierwsze, no cóż, to była agresja jednego państwa na drugie, to była próba rewizji granic ustalonych w sposób siłowy, i to jednak pokazało, że wojna nie jest czymś hipotetycznym. Proszę zauważyć, że korzystaliśmy z takiego geopolitycznego spokoju, gdzie walki toczyły się gdzieś na peryferiach, ewentualnie były to operacje stabilizacyjne czy interwencyjne, a jednak tutaj mamy wojnę na pełną skalę. I to przyniosło różne konsekwencje. No, jeden z badaczy, który pracuje w Japonii, jest Tajwańczykiem, powiedział, że to, że Ukraińcy powstrzymali Rosjan w pierwszej fazie operacji, spowodowało, że Chiny po prostu nie dokonają szybko inwazji na Tajwan, bo zobaczyły jednak, że technika militarna zachodnia ciągle przewyższa technikę będącą czy technikę postsowiecką czy rosyjską. A jednak mimo ogromnego skoku technologicznego, Chiny jednak bazują w pewnej części na technologiach sowieckich. Przy okazji okazało się, że no cóż, na papierze armia rosyjska mogłaby w przysłowiową wojska ukraińskie nakryć czapkami, zwłaszcza w kategoriach, nie wiem, czołgu czy lotnictwa, a w realu no pokazało się, że to wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. I Ukraińcy bardzo dobrze radzą sobie ze zwalczaniem rosyjskiej broni pancernej, a i rosyjskie lotnictwo nie operuje zbyt swobodnie w głębi terytorium ukraińskiego. Tam w ogóle go nie ma. Jak się pokazuje, to tylko straty ponosi. I dokładnie. To jednak dla Chin był taki znak, że to, że my na papierze mamy przewagę, to nie oznacza, że w realu będzie ona przewaga. Natomiast z jednej strony ten efekt taki, że wojna stała się elementem naszej rzeczywistości. On nie może być lekceważony, okay. Że można sięgnąć po siłę w rozwiązaniu sporów istniejących. Ale z drugiej strony, no cóż, no, pokazuje to, że do wojny trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym. Także pod kątem właśnie uzyskania przewagi nad potencjalnym przeciwnikiem. I tutaj podejrzewam, że Chińczycy jednak obserwują, czy Chiny na pewno obserwują bardzo uważnie to, co dzieje się na Ukrainie i wyciągają wnioski, jeżeli chodzi o co? Toczące się walki. One oczywiście toczą się przede wszystkim na lądzie i trochę w powietrzu, nieco mniejszym stopniu na morzu, ale jednak te systemy używane przez państwa zachodnie, one na pewno interesują Chińczyków, jak skuteczne są chociażby HIMARSy, jak je zakłócić, jak skuteczne są pociski dostarczone przez Zachód, jak można im przeciwdziałać, to wszystko jest przez Pekin bardzo uważnie obserwowane. Natomiast myślę, to jest oczywiście moja prywatna opinia i mogę się mylić, że początkowe niepowodzenia Rosji na froncie ukraińskim jednak spowodowały w Pekinie przekonanie, że jakiekolwiek nierozważne działania militarne to mogą doprowadzić do katastrofy. No, co by oznaczało, biorąc pod uwagę element polityczny, przecież gdyby Chińczycy zdecydowali się na inwazję na Tajwan i ponieśli porażkę, no to by było trzęsienie ziemi nie tylko militarne, ale i polityczne w Pekinie. No, poleciałyby głowy chyba łącznie z tymi najważniejszymi.
Dokładnie, czyli nie tylko czystki, doszłoby do generalnie scenariusza rewolucyjnego, co jak co, ale Chińczykom na pewno nie chodzi to po głowie i chcą tego uniknąć. A zatem, drodzy Państwo, mamy obraz zasadniczo tonujący emocje. Wpływ wojny na Ukrainie na Dalekim Wschodzie jest taki, że przede wszystkim ona jest to rodzaj działania otrzeźwiającego. Wojna jest możliwa, nawet w XXI wieku, ale z drugiej strony jest czymś bardzo ryzykownym i w zasadzie w tak optymistycznych relatywnie nastrojach się żegnamy. Wcześniej rozmawialiśmy z Łukaszem Kobielskim z Instytutu Nowej Europy, a ja mam przyjemność podziękować doktorowi Łukaszowi Stachowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Łukaszu, dziękuję serdecznie za przybliżenie nam tych technicznych elementów, często niewidocznych w różnych zestawieniach, rankingach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i życzę Państwu dobrej nocy.
Dobranoc, kłaniam się nisko, do usłyszenia za tydzień.